pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry. W studio przy mikrofonach Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Olimpia Tomczykiwko, Kukiz15.
Dzień dobry, Zielona Góro.
Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry.
Witam Państwa serdecznie.
Adam Isiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe, dziś reprezentujący Koalicję Europejską. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Nie da się ukryć i wszyscy się tego spodziewamy. Temat numer jeden to jest zawieszenie strajku Związku Nauczycielstwa Polskiego, strajku nauczycieli. Czego dowiedzieliśmy się o polskiej oświacie, o środowisku nauczycielskim, o wzajemnych relacjach, także przez te 3 tygodnie, jak to Państwo oceniacie decyzję. No i pytanie, co dalej? Jacek Budziński.
No ja miałem tą dyskomfortową sytuację, że miałem klasyczny konflikt ról społecznych. Jestem członkiem Solidarności Oświatowej, która podpisała porozumienie z rządem na 15% podwyżkę. Jestem członkiem PiS-u, a mimo to uważałem, że należy z kolegami i koleżankami solidaryzować i do strajku przystąpiłem. Natomiast w momencie, w którym pan Broniarz wrócił do retoryki wojennej, to znaczy jasno mówił o tym, że może nie być klasyfikacji maturzystów, mogą nie odbyć się egzaminy maturalne, zrezygnowałem ze strajkowania, dlatego uważam, że w żadnej sytuacji uczniowie nie mogą być zakładnikami w sporach dorosłych. Strajk został zawieszony z prostej przyczyny. Po prostu zaczął się wypalać, tym bardziej, że wahadło sympatii społecznej dla tego strajku przechylało się i to bardzo szybko w drugą stronę.
Pojawił się także taka opinia, że nauczyciele stracili zakładników, bo ustawa...
Specustawa, tak. Specustawa oczywiście to była kropka na
i. To wytrąciła to kropka ten na i.
Ona umożliwiła w naszym przypadku Januszowi Kubickiemu wyznaczenie nauczyciela. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie chciałaby dokonać klasyfikacji, czy nawet dyrektor nie chciałby tej klasyfikacji dokonać jednoosobowo, wtedy prezydent Kubicki wyznaczyłby odpowiedniego nauczyciela w danej szkole, który by takiej klasyfikacji dokonał, a jak nie, to sam by ją dokonał pierwszy raz w życiu. I tym bardziej, że prezydent
zajmuje się różnymi sprawami, prawda,
już
do matury dopuścić
także. Tak,
może.
Że matura w Zielonej Górze się odbędzie. I tutaj chciałem podziękować jednej osobie i jednemu środowisku. Niewątpliwie bardzo dużą pracę na rzecz tego, aby się odbyły egzaminy w szkołach, po szkołach podstawowych i po gimnazjach, a także egzamin maturalny. Bardzo dużą pracę wykonała pani wiceprezydent Haryźniak, czy dyrektor departamentu w tej chwili, bo tego nie można ukrywać.
Krzysztof Kaliszuk przekaże.
Natomiast dziękujemy wszystkim tym osobom z wykształceniem pedagogicznym, które zdecydowały się uczestniczyć w komisjach egzaminacyjnych. Bo tylko dzięki temu te komisje mogły się odbyć.
Dobrze, Olimpia Tomczykiwko, Kukiz15, pani ocena sytuacji.
Tak naprawdę, tak jak mówiliśmy na początku, niestety nauczyciele stali się instrumentem, czy też przedmiotem w rękach polityków. Zostali paskudnie wykorzystani i taka jest prawda w takiej politycznej grze. I choć całym sercem ich wspieram, to niestety wizerunkowo stracili. Kolejny raz mają być wykorzystani czy też użyci od września, czyli przed kolejnymi wyborami. Naprawdę to słabo wygląda. Kurtyna opadła, już wszyscy chyba wiedzą, o co chodzi. I co jeszcze na minus? No, praktycznie nie dostaną wypłaty za kończący się miesiąc, prawda?
A to zaraz dopytamy pana prezydenta.
No właśnie, to też jest ciekawostka, bo zastanawiałam się nad tą kwestią i tak naprawdę, czy samorządy stać na to, żeby zapłacić nauczycielom? Bo to jest pytanie. Przecież to nie jest samorządów rzecz, żeby płacić nauczycielom. Ale pojawił się też nieoczekiwany skutek. Strajki w szkole doprowadziły do tego, że szkoły, które nie zrealizują harmonogramu zajęć dofinansowanych z Unii Europejskiej, będą musiały oddać już wypłacone pieniądze, więc jest pewien problem. Ale szanowni państwo, ja mam dla rządu zupełnie inną propozycję. Otóż taką, że dałabym podwyżkę tym nauczycielom 1000 zł, którzy chcą, pod warunkiem zamrożenia płac na następne 5 lat. Oczywiście można by z tego skorzystać, albo nie. I w tym wypadku można by podwyższać pensję przez kolejne 5 lat. Kto wie, może byłoby wtedy więcej.
O propozycjach i rozwiązaniach i tym, co dalej, to za chwilę, może w drugiej rundzie. Teraz Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Co się stało i co zdecydowało o tym, że no, Sławomir Broniarz i całe ZNP, czy komitet strajkowy właśnie taką decyzję podjął w pana ocenie, żeby ten strajk zawiesić, jak rozumiem, do września, jeżeli nic po drodze się nie wydarzy?
No myślę, że głównym takim czynnikiem było to, że faktycznie ten strajk się zaczynał powoli wypalać i jakby ten instrument, który mieli w postaci takiej, że było zagrożenie, że egzaminy mogły się nie odbyć, czy nawet sama kwestia tego, czy dzieci przystąpią, czy młodzież przystąpi do egzaminu maturalnego, spowodowało to, że no jednak chyba dobrym było takim posunięciem teraz, żeby zawiesić i odczekać do czasu późniejszego, tak? Czyli do września. Myślę, że w tym czasie jeszcze wiele się może wydarzyć i nie tylko ta grupa społeczna, zawodowo.
Zaraz pojawią się następne,
tak? Zaraz się pojawią następne. Mhm. Mówię tutaj o policjantach, mówię o lekarzach, także no myślę, że to jest dopiero początek i w najbliższym czasie może się pojawić dużo, dużo więcej strajków takich, które...
Krzysztof Kaliszuk, tutaj było po drodze, no, można powiedzieć, takie pośrednie pytanie dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, to znaczy to, w jaki sposób miasto zamierza zapłacić za te no, 3 tygodnie nauczycielom, bo przecież to przez... budżet miasta przechodzą pieniądze oświatowe, subwencja oświatowa, to jest ponad połowa bodaj środków, które my mamy rocznie jako, prawda, wspólnota samorządowa tutaj zielonogórska do rozdysponowania. No i to też są konkretne środki, te 3-tygodniowe wypłaty nauczycieli w Zielonej Górze.
Zanim się do tego odniosę, to wrócę do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Ja się nie zgadzam tutaj z kolegami, że to był strajk sterowany politycznie. No gdyby ktokolwiek z polityków się tym zajął, to nie przeprowadziłby go w tak tragiczny sposób, bo od samego początku było wiadomo, że jeżeli skupimy się na 400 tysiącach maturzystach, a nie będziemy mówić o prawie 6 milionach pozostałych dzieci, które nie chodziły do szkoły, to ten strajk będzie przegrany. Nie? Gdyby sterowali tym politycy, to na pewno byłoby to ustalone w ten sposób, że egzaminy i matury się odbywają, natomiast skupiamy się na tych dzieciach i rodzicach, którzy mają problem w związku z tym, że nie mają co ze swoimi pociechami zrobić. Też nie zgadzam się z tym, że to jest początek przyszłych strajków, wręcz przeciwnie. No, sposób zakończenia tego strajku powoduje, że kolejne grupy nie będą chciały już się narażać na tego typu skutki, które dla nich są jednak tragiczne. Nie chodzi tylko o finanse, ale także o atmosferę w środowisku, bo ona, tak jak Jacek mówił, jest bardzo tragiczna.
Przechodząc
do pana pytania, jeśli chodzi o wynagrodzenia, no to też jest kolejna sprawa, której mogę powiedzieć, że tym nie sterują politycy, no bo każdy, kto zna ustawę, wie dobrze, że do czasu zakończenia strajku nie może dyrektor podpisać żadnego porozumienia ze strajkującymi i nie może mi wynagrodzić, nawet gdyby chciał. Prawne możliwości są, aby podpisać porozumienia między reprezentującymi miasto Zielona Góra dyrektorami szkół, a strajkującymi, ale dopiero w chwili jego zakończenia. Ponieważ ten strajk nie został zakończony. Więc rozmowa o wynagrodzeniach za 3 tygodnie strajku jest bezprzedmiotowa.
Czyli nauczyciele są w plecy.
Tak, ale to wynika po prostu ze sposobu zorganizowania tego strajku i teraz jego zakończenia, czy w cudzysłowie zakończenia, bo to jest zawieszenie.
Czyli prezydent może pokazać czyste ręce i powiedzieć, ja miałem dobre intencje, ale po prostu pan Broniarz mi nie umożliwia przekazania środków.
To nie jest kwestia pana Broniarza. Wracam do tego, to nie był strajk polityczny. To naprawdę oddolne parcie na strajk powodowało to, że między innymi Jacek strajkował. No to nie można powiedzieć, że przed strajkiem 90% nauczycieli była za ZNP. Nieprawda. Oddolnie naprawdę
Jacek
było
oparcie
do tego, żeby walczyć o wynagrodzenia.
Ja znam to środowisko. Pamiętam ten moment, w którym nawet członkowie Solidarności rzucali legitymacjami, kiedy przewodniczący Praca podpisał to porozumienie o 15% podwyżce o 300 zł.
Solidarność teraz mówi, że dobrze, że zostało podpisane chociaż to, bo cokolwiek
tak,
jest.
Od Od 2012 roku to są największe podwyżki dla nauczycieli. Żeby to było jasne, od kwietnia tamtego roku do września ta podwyżka będzie wynosiła 15% pensji zasadniczej, automatycznie wszystko idzie w górę, także nadgodziny i tak dalej.
Tylko wiesz, że w tym czasie pracownicy obsługi oświaty, wynagradzani przez prezydenta, dostali większe podwyżki w tym czasie.
To prawda, jest to, ale ja przecież tego nie neguję. Natomiast Krzysiek, właśnie uważam, że mimo tych słusznych żądań nauczycielskich, jeżeli chodzi o pensję, bo ja je popieram, też uważam, że powinniśmy więcej zarabiać. I za chwilę jeszcze też się odniosę do pewnej propozycji prezesa Kaczyńskiego. Natomiast mimo wszystko ten strajk był polityczny. Specjalnie zaplanowano go właśnie w takim terminie. Dwa dni przed egzaminami.
To znaczy świadczy o politykach w takim
dwa dni przed egzaminami.
Nie, bo
takie było założenie. Dwa dni szkoły staną, PiS się przestraszy, nie przeprowadzi egzaminów. PiS się nie przestraszył.
Planu B nie było.
Tak, a rząd miał ten plan B, a nawet plan C, patrz, specustawa maturalna, tak? Więc te aspekty polityczne zostały przyklejone do tego.
A ta propozycja Jarosława Kaczyńskiego, tak, ona mówiła o tym, żeby nauczyciele mogli szybciej odchodzić na emeryturę i żeby mieli do wyboru pensję.
Ja ją
tak?
przeanalizowałem, bo to chyba pierwsze, co z tego, co PiS robi, byłoby dla mnie korzystne. Na 500+ się nie załapałem, na 300 wyprawki szkolne się nie
załapałem.
To mówi
członek Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest, ale bym się załapał na tą propozycję. Do czego zmierzam? Prezes rozważa przywrócenie na rok albo dwa takiego przywileju na nauczycieli, który został zlikwidowany w 2008 roku. To znaczy 30 lat pracy w oświacie, w tym 20 przy tablicy, oznacza, że może nauczyciel iść na emeryturę. To by zostało przywrócone na dwa lata, ale kosztem zwiększenia pensum do 22 lub 24 godzin. Co by to dało? Pokolenie takich nauczycieli jak ja lub ode mnie starszych odeszłoby na emeryturę.
Najlepszych nauczycieli.
Ale ja też kiedyś zacząłem. No. Ja też kiedyś zacząłem. Z drugiej strony zwolniłoby to miejsca pracy dla roczników, które kończą studia, bo jak tak w każdym zawodzie musi być następowalność kadr. Taką kropką na tym powiem jedno. Ten strajk też spowoduje, że albo ten rząd, albo następny rząd, jakikolwiek będzie, ostatecznie zdemontuje kartę nauczyciela. No. I wtedy... Ja jestem za tym. Bo jeżeli nam wypominają, że my pracujemy tylko 18 godzin, co jest ewidentną bzdurą, bo sam wiem, ile sprawdzam pracę, to zróbmy tak. Ustalmy to pensum takie na poziomie europejskim, albo 40-godzinny tydzień pracy, gdzie ja wyliczam ile czego zrobiłem.
To właśnie, propozycje dotyczące oświaty.
Jasne, będzie to normalny zawód wynagradzany.
Dyskusja
tak jak
na ten temat zawody, na Stadionie Narodowym wczoraj rozpoczęta przez rząd i też jak oceniamy te propozycje dialogowania, bo jeśli chodzi o jakieś konkretne rozwiązania, to będziemy jeszcze czekać. Olimpia Tomczykiwka.
Znaczy, ja w ogóle, jak na to patrzę, ta wcześniejsza emerytura, to znaczy coś na kształt służb mundurowych, tak? No bo w mundurówce też szybciej możemy iść na emeryturę. Ale czy to nam da spodziewany skutek? Bo czy te emerytury są wysokie? No one nie są wysokie, więc ja nie wiem, czy nauczyciele...
To nie będzie przymus, to jest wybór.
Ja mam tego świadomość, ale nie wiem, czy nauczyciele wcale będą chcieli iść na tą wcześniejszą emeryturę, bo za co? Za te 1300 zł później mają jakoś funkcjonować?
Nie,
jest trochę wyżej.
To nie są emerytury byłych SB-ków, tak jeszcze przed pomniejszeniem, ale nie 1300 zł.
No dobrze, no to może to mówię o tej najniższej, ale no to
szału
nie ma.
Nie, szału nie ma, oczywiście.
No więc właśnie, szału nie ma i jak godnie za to żyć, a ja uważam, że jeżeli nauczyciel odsłużył w edukacji, nauczył naprawdę dziesiątki dzieci, wyedukował dziesiątki dzieci i dzieci poszły dalej, no to należy mu się za to sowita zapłata, więc pod tym aspektem też popieram nauczycieli, naprawdę jestem za nimi całym sercem. Ale z drugiej strony, ja naprawdę uważam, że mimo wszystko rząd powinien zrobić taki odważny krok. Brakuje u nas odważnych polityków, brakuje tej reformy oświaty. I gdyby faktycznie zrobić dwie wersje wydarzeń, że okej, ci, którzy chcą, dostają te 1000 zł. Może na przykład brutto, nie netto, tak. Ale zamrażamy pensje na 5 lat. Druga część, która zdecyduje się na to, żeby pensje ewoluowały, mają podnoszone regularnie, może wtedy też byłby podział, niestety cały czas jest teraz podział, na tych, którzy są z powołania nauczycielami i na tych, których chodzi o tu i teraz, teraz natychmiast, tak? No ale jest to trudny, delikatny temat.
No jak ocenia tą inicjatywę Okrągłego Stołu Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe? No, faktem jest, że do tego spotkania wczoraj doszło, pierwszego spotkania i w tym spotkaniu udziału nie wzięli politycy Platformy Obywatelskiej, także Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Ja przepraszam, to nie był okrągły stół, prostokątny.
Tak, był prostokątny, rzeczywiście.
Był prostokątny faktycznie, a jak to oceniam? Troszeczkę oceniam to słabo, tak? Jednak to, że nie uczestniczyli w nim wszyscy, ma taki oddźwięk taki, że po prostu...
Ten, ale na własne życzenie, pamiętam.
No, tak. Wiem, że na własne życzenie, no ale no jest to jakieś takie jakby niedopracowanie, tak? Bo myślę, że jednak...
Platforma najpierw zgodziła się, że weźmie udział w tym, a później Sławomir Neumann poinformował, że jednak nie.
Jednak nie. No, no taka była jego tutaj decyzja. Również tutaj decyzja ZNP, że no nie przystąpią do tego, no ewidentnie wskazuje na to, że te zawieszenie to będzie tak trwało długo, dopóki no nie zdecydują się rozmawiać wszyscy, tak? I myślę, że dopiero wtedy przyjdzie jakieś rozwiązanie na to wszystko.
No właśnie, pytanie, co się wydarzy we wrześniu. Jeśli nie będzie żadnych nowych rozwiązań, to ZNP mówi, że będzie kolejna akcja strajkowa.
Dzieci będą miały dłuższe wakacje zapewne, także myślę, że...
Żeby nie miały krótszych. Żeby nie miały krótszych.
Jeżeli pan pyta o okrągły
stół... Kaliszuk.
No to trudno mówić o okrągłym stole. No, to była wielośrodowiskowa konferencja zorganizowana przez rząd. Przypomnę, okrągły stół wówczas się odbywa, kiedy wcześniej obydwie strony doprowadzą do wspólnego zorganizowania jego. To nie nastąpiło z różnych przyczyn. Nieważne już jakich, ale trudno mówić, że to był okrągły stół. No jedyne, co on pokazał, to premier ogłosił jasno, że to, co dotąd robiła pani minister Zalewska, to nie była żadna reforma, bo cała reforma oświaty jest przed nami. To powiedział wczoraj premier i chyba się wszyscy z tym powinni zgodzić. Czas pani minister Zalewskiej jest już w oświacie skończony.
Dobrze, zmieniamy temat i porozmawiamy o ostatniej sesji Rady Miasta, właściwie o jednej uchwale, która wzbudziła spore zainteresowanie. Kwestia związana z budżetem obywatelskim, a także nas, mieszkańców, to interesuje, na jakie zadania będziemy mogli głosować, jakie zgłaszać, jakie będą zasady w budżecie obywatelskim. Wiem, że było sporo wątpliwości dotyczących tej minimalnej kwoty, która jest na zadanie, także ilości głosów, które muszą być związane z wnioskiem o realizację tego czy innego zadania, czy zgłoszenia tego zadania. To zacznijmy od pana prezydenta Krzysztofa Kaliszuka. Czy jest pan w stanie w tej chwili powiedzieć mieszkańcom, to jest to finalne rozwiązanie, to po tylu latach dopracowywania budżetu obywatelskiego, to jest ten moment, w którym stoimy i jesteśmy zadowoleni z tego, co zostało przez Radę Miasta przyjęte?
Ja nie rozumiem w ogóle, z czego wynikają te protesty. Dopracowaliśmy się w ostatnich latach formuły budżetu obywatelskiego akceptowalnego przez wszystkie strony w Radzie Miasta, i przez ostatnie dwa lata, gdzie mieliśmy podział na małe i na duże, wygrywały w małych zadaniach tylko zadania o maksymalnej wartości 200 tysięcy złotych. Nie wygrało żadne zadanie poniżej 200 tysięcy. Przez ostatnie dwa lata, więc wtedy, kiedy już jest funkcjonuje ten budżet do końca. I nagle robi się jakąś awanturę mówiącą, że koniecznie muszą być zadania od 5, 15 czy 20 tysięcy złotych, a jeżeli my mówimy, że obróbka tych małych właśnie zadań kosztuje mnóstwo czasu i nie mamy dzisiaj wśród pracowników naszych osoby, które się po prostu rozwoją, bo mamy, wszyscy opowiadamy o tym, jak to trzeba te duże inwestycje
to słyszycie
pokończyć.
Państwo, że jesteście niewydolnym urzędem.
No dobrze, ale wie pan co, panie doktorze, no mówi to radny Kotylak, najbardziej nieudolny pracownik marszałka województwa lubuskiego, bo my chwilę później zmienialiśmy uchwałę budżetową miasta, gdzie w związku z nieudolnością pana Kotylaka województwo lubuskiego musiało oddać 1,5 miliona złotych, bo nie wykorzystało na loty zagraniczne i my te 1,5 miliona dzieliliśmy. I ktoś, kto jest nieudolny, mówi, że powinni nasi urzędnicy lepiej
pracować.
Ale
nie ma pana radnego w studio, będzie mu ciężko
ale
się do tego odnieść.
Ale proszę spojrzeć na uchwałę budżetową. W związku z zwrotem 1,5 miliona niewykorzystanych środków za loty przez województwo lubuskie, miasto dzieli te środki na inne rzeczy. No o czym to dyskutować? No, nie mówmy, że to jest udolność.
Dobrze, czyli reasumując, pan jest zadowolony z tej uchwały, która została przyjęta.
W tych warunkach, które jest, która nie pozwala dzielić na więcej niż jeden okręg, czyli dzielnicę, i w sytuacji, kiedy RODO nie pozwala nam na to, żeby wymagać PESEL-u czy innych danych, zawężenie do jednego głosu powoduje, że możemy wprowadzić system kontroli i wyrywkowo posprawdzać, czy ta osoba rzeczywiście, która jest podpisana i zagłosowała na jakieś zadanie, jest tą właściwą osobą, która to zrobiła. Przy jednym zadaniu, jednym głosie możemy sprawdzić, czy ta osoba będzie pamiętać.
Pamiętasz, że były wątpliwości.
Tak, były.
Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Jak oceniam? No przede wszystkim uważam, że to jest jakiś krok wstecz mimo wszystko, ale to krok taki, który niestety jest wymuszony tutaj ustawą. No szkoda przede wszystkim, że nie będzie tego podziału na okręgi, tak? Mi się wydaje, że dawało to jakby lepsze rozłożenie finansowe w mieście Zielona Góra, tak? Czyli dzięki temu każda część miasta coś w ten sposób otrzymała.
I radni z konkretnego okręgu mogli się wykazać.
Mogli się wykazać przy zbieraniu,
zaangażowaniu, tak.
Zaangażowaniu, zbieraniu tutaj podpisów, głosów i to było dobre. Szkoda, że tego tak naprawdę nie będzie. Co do wielkości, tutaj no muszę poprzeć pana prezydenta, no niestety obróbka faktycznie takich drobnych inwestycji no dużo czasu kosztuje. Wiem oczywiście też tutaj z pracy zawodowej. Myślę, że i tak właśnie w konsekwencji tego, że te droższe inwestycje cieszą się lepszą popularnością, tak? No wiadomo, że gdzieś jakaś ławka nie wygra z taką większą inwestycją.
No dobrze, tylko czy to nie wypacza jednak tej obywatelskości budżetu obywatelskiego i tego, że właśnie w zainteresowaniu tymi małymi, miękkimi często też jakimiś projektami i sytuacjami my powodujemy, że mieszkańcy są po prostu bardziej u siebie, są gospodarzami.
Na pewno to wypacza, ale no bierzmy tutaj konsekwentnie to, że takie właśnie drobne rzeczy później i tak przegrywają, tak? Mhm. No wiadomo, to że ludzie będą głosować i tak na te...
Olivia Tomczykiwko, Kukiz.
Pamiętajmy o tym, że ideą budżetu obywatelskiego jest zaangażowanie mieszkańców w życie miasta. Czyli na to, żeby ludzie mieli również wpływ, co jest przed ich domami, w jakiej rzeczywistości żyją, w jakich okolicznościach przyrody, tak? Ja oczywiście zgodzę się, że trudno jest urzędowi miasta obrabiać te małe zadania, ale przypomnijmy, że to właśnie Urząd Miasta robi końcową wycenę wszystkich zadań, bo ja, która też brałam udział w budżecie obywatelskim jako pomysłodawca, niejednokrotnie robiłam wycenę zadania, a Urząd Miasta wyceniał to zadanie na dużo więcej. Mamy przykład Pantraka. Mamy przykład na przykład Pantraka, który w jednym z miast Polski został zrobiony za 100 tysięcy złotych, u nas to musi być milion. Dlaczego? No, odpowiedzmy sobie na to pytanie.
A co to takiego byłoby ta nazwa?
Pantrak, tor do jazdy na rowerze. Aha, tak, z górkami, tak, takie centrum rekreacji.
Ale w Nowej Soli jest, można podjechać.
Można podjechać, dokładnie. No, ale generalnie wycena, czyli tutaj jest też to clue wyceną. No, ale też nie możemy pozwolić na to, żeby tutaj kryterium łatwości wykonywania dla urzędników zadań było tym kryterium ostatecznym.
Może
bo
zmniejszyć...
To faktycznie wypacza trochę ideę budżetu.
Zmniejszyć tą kwotę roczną.
Zmniejszyliśmy do 100 tysięcy przecież.
Ale budżetu obywatelskiego, bo jest 6 milionów w tej chwili, tak, prawda? Zmniejszyć do 5, a ten milion przeznaczyć na organizację.
Na pozarządową, dokładnie. Ale dla każdego porówno, prosimy w takim razie. Ale co jeszcze? Bo chcę też zaznaczyć, że faktycznie w Zielonej Górze tak ewidentnie zabrakło tych takich z prawdziwego zdarzenia konsultacji społecznych. Nie było tego. Było to prowadzone przez kilka miesięcy w Fundacji Salony, ale to nie jest wyjście do ludzi. To powinno być na deptaku robione, tak żeby przechodnie mogli się również wypowiedzieć na ten temat. A poza tym w zeszłym roku budżet obywatelski został upolityczniony przez radnych. Ja jestem przeciwna temu, żeby radni mogli maczać palce w budżecie obywatelskim, czyli składać projekty. Uh-huh. To należy do mieszkańców. Oni mają to wspierać, pomagać, ale nie dawać pomysłów.
Ale po to dzisiaj te 50 podpisów, że to nie będą składali radni, no radnych 50 nie ma. Więc
no muszą... brawo.
Ale jest wśród nas radny Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę.
Największy chyba beneficjent do budżetu obywatelskiego, ponieważ trzecie LO dwukrotnie wygrało budżet obywatelski.
Wy wysyłaliście tych uczniów z podpisami.
Tak jest. Sami uczniowie określili, na co chcą zbierać podpisy. Potrzebna była duża sala, z której korzystają tysiące osób. bo ona pracuje do 21. To nie jest tak, że tylko my korzystamy. I stołówka, której tam zawsze brakowało. Ale prezydent Kubicki parę lat temu wyłączył zadania oświatowe z budżetu obywatelskiego.
Czyli dopóki reguły gry były takie, jakie były, trójka wykorzystała to najlepiej.
No, to nie było zakazane. To nie było zakazane. Tym bardziej, że
chwała za skuteczność.
Połowa uczniów jest dojeżdżająca. I to są obiekty użyteczności publicznej. Korzystają z nich koszykarze, trampkarze, wszyscy, bo tam mamy kilkadziesiąt podmiotów, które tą salę podnajmują. Ale wracając do tematu. Ja zapamiętałem jedno stwierdzenie pana wiceprezydenta Kaliszuka, że te reguły będą obowiązywały rok albo dwa i zobaczymy, jak one się sprawdzają.
Co dalej?
Druga kwestia. Patrząc na te wszystkie budżety obywatelskie, a każdy z nich analizowałem na poziomie pozycji, a później wygranych, to no, trudno nie zauważyć, że wygrywają przede wszystkim twarde inwestycje infrastrukturalne. Jestem radnym i ja wiem, co ludzie w większości chcą. A chcą chodników, dróg, parkingów, w parku, żeby
tylko,
zrobić
tylko, panie radny, czy to nie jest jednak zadanie miasta,
ja wiem, ale to,
żeby tego
właśnie,
rodzaju tematy realizować,
zawsze możemy powiedzieć, że coś jest
zgodnie z jakimś programem przyjętym, scenariuszem.
Budżet
obywatelski był...
Zawsze możemy powiedzieć, że to
czymś
powinno
innym
być zadaniem miasta. Tak? Ale wracając do tematu. Ja tutaj myślę też, że na przykład po roku funkcjonowania tego budżetu można by było pokusić się o to, o czym mówiła pani Olimpia, żeby część tego budżetu, bo pamiętajmy, że on jest podzielony w ten sposób, że 20% jest na dzielnicę Nowe Miasto, tak? Reszta jest na Starą Zieloną Górę. Część tego budżetu jednak wyciągnąć z tych twardych takich infrastrukturalnych działań i przeznaczyć na pomysły no, nie będące chodnikiem, nie będące parkingiem i tak dalej. Ale proszę mi, naprawdę ludzie przede wszystkim tego chcą.
Krzysztof Kaliszuk?
Tak, jesteś po otwarciu, na tym ja to
potwierdzam.
Nie, potwierdzam, że chcemy w momencie, gdy wyjdziemy z tych inwestycji wszystkich, podyskutować za rok, za dwa nad zmniejszeniem tego limitu dolnego. I też sądzę, że ustawodawca weźmie z tych różnych doświadczeń, wyciągnie wnioski i być może dostosuje tą ustawę, bo nie tylko w tym jednym względzie podziału na okręgi ta ustawa nie odpowiada oczekiwaniom społeczeństwa, chociażby to, że nie można wykluczyć żadnego z mieszkających osób, czyli łącznie niemowlaka, nie? Czyli dzisiaj zgodnie z prawem może zagłosować również niemowlak pod warunkiem, że jego podpis zostanie złożony pod wnioskiem informującym, że ta osoba... No, jak to mamy odrzucić?
Dobrze, mamy jeszcze parę minut, także może trochę o polityce przedwyborczej, wybory do Parlamentu Europejskiego, wśród nas jedynka z Kukiza, Olimpia Tomczykiwka. Myśmy długo tutaj dopytywali o te nazwiska w województwie lubuskim i w ogóle w kraju. Kukiz chyba najpóźniej podał do wiadomości skład swoich list. Wczoraj PKW wylosowało numery list i Kukiz jest, zdaje się, że na ostatnim, na szóstym.
To nie jest 9 w ogóle, więc jest nie 9. Jesteśmy... Nie
a z tych ogólnopolskich, tak praktycznie.
Tak. Mamy szósteczkę. Tak.
Dobrze, a jak to się stało, że Olimpia Tomczykiwka jest jedynką na okręg lubuskiej i zachodniopomorskie, gdzie zachodniopomorskie przecież, no powiedzmy sobie, jest dużo większym regionem i to czy to oznacza, że lubuskie struktury Kukiza przebiły zachodniopomorskie struktury?
No to tylko się cieszyć, prawda? Ja powiem tak, ja się bardzo cieszę, że udało nam się, nie chodzi tutaj głównie o moją osobę, ale że udało nam się jednak z lubuskiego, zwłaszcza z Zielonej Góry, wypromować kandydata mimo wszystko. Kandydaci przez nas proponowani Pawłowi Kukizowi, naszej centrali, również pochodzili w większości z południa, no ale stanęło w efekcie na mnie, więc będę na pewno starała się godnie reprezentować nasze ugrupowanie w całym okręgu 13.
To w ogóle
trudne
zadanie. Takie widoczne jest bardzo, że kobiety z województwa lubuskiego mają te najwyższe miejsca, bo i przecież jedynką jest Anita Kucharska-Dziedzic. Na trzecim miejscu najwyżej sklasyfikowana lubuszanka liście Prawa i Sprawiedliwości to jest pani minister Elżbieta Rafalska. Koalicja Europejska to jest Elżbieta Anna Polak. Także widać, że panie panów Lubuszan, kandydatów.
Obchodzimy stulecie praw kobiet, tak? Uzyskania.
I to zobowiązuje.
Więc to myślę, że zobowiązuje, więc pięknie historia zatacza krąg, więc...
Ale z Adamem Misiarzkiem rozmawiałem poza anteną, że ta kampania, przynajmniej dla Polskiego Stronnictwa Ludowego tutaj w województwie lubuskim, nie będzie aż tak bardzo aktywna, bo kiedy tworzy się wspólną listę w ramach Koalicji Europejskiej, to te siły rozkładają się na poszczególne ugrupowania utworzące.
No tak, siły się rozkładają. Każdy z koalicjantów pracuje jakby dla swojego tutaj przedstawiciela na liście. No ale to też nie do końca, tak? Wszyscy wiemy, że kampania jest bardzo ważnym elementem tutaj i każdy chce wypaść jak najlepiej, także pracujemy, wszystko idzie dobrze do przodu, także.
Pytanie podchwytliwe do Jacka Budzińskiego, bo
jednak... Nie startuję tych.
Nie, ale może propozycja była chociaż.
Nie.
Dobrze. Dobrze, natomiast pytanie o jednak starcie tytanów, takich gigantów, bo mamy Joachima Brudzińskiego na jedynce z Prawa i Sprawiedliwości, mamy właśnie minister Elżbietę Rafalską, czy tutaj z jakimś takim zainteresowaniem, szczególnie w ramach struktur partyjnych, będziecie obserwować państwo to jak te wyniki się przełożą na
górę. Będzie brał te głosy przynależące do jedynki. Jest to postać, która bardzo często jest w mediach, natomiast również znaną postacią i społecznie akceptowaną jest pani Rafalska, ponieważ pilotuje największy program społeczny, czyli 500+, tak? Ta lista Prawa i Sprawiedliwości niewątpliwie jest mocna, jest też na niej pan poseł Jerzy Materna. Natomiast ja tego nauczam o ordynacjach wyborczych, a jest to ordynacja taka mieszana, proporcjonalna, pomieszana jeszcze z inną. I osobiście uważam, że tak, na pewno będzie większa frekwencja niż dotychczas, czyli tam może w okolicach 30-35%, to jest sporo więcej niż ostatnio, bo była 24%. Po drugie jednak sądzę, że dla naszego tego okręgu będą dwa mandaty. Trzy to będzie już bardzo duży sukces. Jeden mandat na pewno weźmie PiS, jeden mandat weźmie Koalicja Europejska, bo to są dwie najsilniejsze partie. Pani Olimpii życzę, bo my znamy się już lata jak najlepiej i sądzę, że to są dobre przedbiegi do kandydowania z pierwszego miejsca w jesiennych wyborach parlamentarnych i sądzę, że pani Olimpia tą posłanką zostanie. Takie jest moje zdanie.
Czyli będzie to przetarcie w kontekście wyborów.
Tak, przy tym poparciu dla Kukiza między 5 a 7% taki mandat powinien przynależeć z tych 12, które są przypisane do okręgu numer 8, czyli całego województwa lubuskiego. Wracając do tego, co mówiłem, po prostu uważam, że w innych okręgach będzie większa frekwencja, więc potencjalnie odbiorą nam trzeci mandat. Ten trzeci mandat mieliśmy tylko raz, kiedy posłem, europosłem został Artur Zasada. Dlatego, że tu u nas była ciut większa frekwencja. Tak. Natomiast w przypadku samej Koalicji Europejskiej nie jestem przekonany, że będący na jedynce pan profesor Liberacki ten mandat zdobędzie. Osobiście myślę, że pan Arłukowicz zdobędzie większą ilość głosów niż pan Liberacki.
Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. W mieście są już takie koziołki zielone, z których mogą komitety korzystać i korzystają, widzę, tak, że tam bezpłatne. Już zaklejanie się odbywa.
Tak, natomiast to, co Jacek powiedział, jednak wydaje się, że trzy mandaty zdobędą w tym okręgu wyborcy, bo jednak jeśli chodzi o ten wzrost frekwencji, to on może na zachodzie być trochę wyższy niż na wschodzie naszego kraju. Pierwsze te badania w poszczególnych okręgach wyborczych pokazują, że wygrywa tutaj Koalicja Europejska, ale z nie najwyższym wynikiem, bo tylko 37,8%. Ale to tak czy inaczej oznacza, że przy trzech mandatach dwa mandaty będą do Koalicji Europejskiej. No i tutaj ciągle próbuje pani marszałek Elżbieta Polak wspólnie z panem Arłukowiczem ograć posła Liberackiego. Jest to możliwe. Co w przypadku Prawa i Sprawiedliwości raczej nie grozi, ponieważ tutaj pani minister Rafalska jednak ma mocnego kontrkandydata posła Jerzego Maternę, który jest bardzo popularny w naszym mieście i dużo robi dla miasta, więc tu raczej jednak Joachim Brudziński jest pewny tego, że zostanie.
Ja może powiem tak. Pamiętajmy o tym, że lubuskie jest warte zachodu, więc apelujemy do wszystkich Lubuszan, żeby licznie poszli do urn wyborczych 26 maja. To jest najważniejsze.
Głosowali na Lubuszan.
Bardzo dziękuję Dokładnie. Państwu za dzisiejszą...
O, i to jest dobre kryterium.
Dokładnie.
Właśnie, rozmowę w studiu Radia Zielona Góra. Naszymi gośćmi byli Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję Państwu.
Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie.
Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk.
Dziękuję.
Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję i do usłyszenia.
Program prowadził Janusz Życzkewski. Do usłyszenia. Za tydzień, tak, spotkamy się w majówkę i też będziemy politykować.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.